Cześć, słuchacie podcastu Fish Talking, w którym mówię o filmach, serialach, książkach i wszystkim, co mnie interesuje. Nazywam się Kamila Ryba i zapraszam na kolejny odcinek. Na wstępie jestem Wam winna wyjaśnienia, ponieważ w zeszłym tygodniu odcinka nie było. A to tylko dlatego, że zapomniałam, że już jest środa i nie nagrałam odcinka i nie chciałam też nagrywać niczego w pośpiechu i na jakiś beznadziejny temat. Dlatego doszłam do wniosku, że lepiej pominąć po prostu ten tydzień i przygotować coś lepszego, niż bym zrobiła tak pośpiechem. Ponieważ ostatnie dwa tygodnie poświęciłam na oglądanie serialu, co mi się ostatnio dość rzadko zdarza, postanowiłam, że właśnie o tym serialu i o tego typu serialach chciałabym dzisiaj porozmawiać, bo to jest coś, co totalnie mną pochłonęło i wydaje mi się, że warto to uwiecznić w podcaście. Ten serial był sitcomem i właśnie o sitcomach dzisiaj chciałabym pomówić, o trzech tytułach, które szczególnie mnie interesują, no i ogólnie o całym gatunku. Zaczynając wywód na temat sitcomu, warto powiedzieć w ogóle, czym jest sitcom, jakby uściślić sobie informacje na temat tego konkretnego gatunku serialu telewizyjnego. Sitcom to rodzaj serialu komediowego, w którym dominuje humor sytuacyjny. Stąd też nazwa sitcom, czyli situation comedy. I akcja takiego serialu przez większość czasu rozgrywa się w jednym pomieszczeniu, albo w kilku pomieszczeniach, jakby zamkniętych pomieszczeniach. Bardzo często też w sitcomach pojawia się głos publiczności, czyli te śmiechy, które słyszycie oglądając serial. I generalnie jest to taki typ serialu, który trwa do 30 minut. Są to właśnie odcinki bardzo krótkie, przepełnione humorem. Pierwsze sitcomy tak naprawdę zrodziły się w radiu. Już w latach 20. w Stanach Zjednoczonych pojawiały się takie programy radiowe, które można nazwać sitcomami, a w telewizji sitcom zadebiutował gdzieś pod koniec lat 40., na początku lat 50. Jednak tak naprawdę takie sitcomy, które znamy, pojawiały się głównie właśnie w latach 80. i 90. To był taki czas, w którym sitcom był bardzo popularny. I wydaje mi się, że teraz znowu, chociaż w innej formie, jakby święci jakby odrodzenie. Zresztą wydaje mi się, że każdy, kto to czyta, właśnie te seriale z lat 80. i 90. najlepiej kojarzy. Może komuś zdarzyło się oglądać serial I Love Lucy. Ja tego nie widziałam, chociaż teraz większą mam ochotę, żeby właśnie spróbować. Ale takie tytuły jak Frasier, The Cosby Show, Alf, Seinfeld, Roseanne, czy Pełna Chata. To są seriale z lat 80., które wtedy święciły triumfy. W latach 90. pojawiła się pomoc domowa, czyli coś, co my znamy jako nianie. Pojawiły się przyjaciele i tak dalej. Lata 2000, no to już mamy do czynienia z Jak poznałam waszą matkę, teorię wielkiego podrywu, dwóch i pół i oczywiście takie od 2010, czyli Brooklyn Nine-Nine, The Good Place. I to są seriale, które jakby każde pokolenie i każde dziesięciolecie ma kilka takich seriali, które stają się bardzo popularne i które każdy z nich odznacza się czymś innym. Jeżeli chodzi o Polskę, to takimi serialami, którym możemy dać nazwę sitcomu, bez wątpienia jest 13 posterunek, czy Miodowe lata. I to są seriale, które ja najlepiej kojarzę i które ja za dzieciaka bardzo lubiłam oglądać. Wiem, że też ktoś uważał Alternatywę 4 za sitcom, chociaż nie do końca wydaje mi się, że to spełnia wymogi sitcomu. Dla mnie sitcom nie zawsze, do mnie sitcom nie zawsze trafia z humorem i nie zawsze jest to coś, na co bardzo czekam. Ale są to też rzeczy, które chyba każdy z nas raz w życiu oglądał. I nawet sobie zrobiłam listę sitcomów, które ja w swoim życiu na pewno przez jakiś czas oglądałam. I tak na przykład Świat według Bandy, chociaż nie jestem z tego bardzo dumna, bo to jest naprawdę głupkowaty serial, ale jak byłam malutka, jak byłam dzieckiem, to mnie to bawiło, bo to był właśnie taki humor bardzo prosty, bardzo banalny. Więc coś, co byłam w stanie zrozumieć. Z mamą lubiłyśmy oglądać Co ludzie powiedzą. To taki brytyjski serial z brytyjskim bardzo humorem, który w sumie nadal troszkę śmieszy. Ale tak naprawdę takie świadome oglądanie seriali, czyli jak już byłam dorosła, to jeżeli chodzi o sitcomy, to nie było coś, co wybierałam. Ale ostatnio odkryłam, że to jest coś, co sprawia mi dużą przyjemność. Sitcomem po prostu jest łatwiej niż z innymi serialami. Mamy do czynienia z krótkimi odcinkami. Często nie musimy oglądać tych odcinków po kolei. To znaczy, że jeżeli na przykład w telewizji leci jakiś odcinek serialu, to możemy go po prostu obejrzeć, nie tracąc jakby zbyt bardzo na ogólnej fabule serialu. I tak na przykład w moim przypadku było z oglądaniem Teorii Wielkiego Podrywu, czy Jak poznałam waszą matkę, bo nigdy tak naprawdę nie obejrzałam tego serialu od początku do końca. To było zawsze z doskoku, dlatego też nie bardzo się wciągnęłam w ten serial i chyba żadnego z tych seriali tak naprawdę nie obejrzałam wszystkich odcinków i nie skończyłam. Ale tak od czasu do czasu, gdy pojawia się w telewizji, obejrzę jeden odcinek, pośmieję się. Wystarczy. To nie były seriale, które bardzo mnie wciągały. Na pewno nie mogę się zaliczyć do grona fanów tych seriali. Tak samo na przykład z Różowymi latami 70. Różowe lata 70. To też serial, który oglądałam z doskoku. Z tych takich starszych tytułów na pewno oglądałam chętnie Pełną chatę. Nawet ostatnio próbowałam sobie do niej wrócić, ale w pewnym momencie troszkę mnie już to zmęczyło. Uwielbiam wracać do niektórych filmów, książek, seriali. Z tymi ostatnimi jednak jest właśnie tak, że nie z każdym ulubionym serialem robię powroty. Gdy jest na przykład kilkanaście sezonów, po kilkadziesiąt minut odcinek, to nie mam ochoty do nich wracać, chociaż bardzo na przykład lubię ten serial. Ale właśnie czym innym są sitcomy. Sitcomy pozwalają na taki powrót, szybki powrót i bardzo nie wciągają, bardzo nie zabierają tego czasu. Chociaż fakt faktem, możesz spędzić kilka dni na oglądaniu pięciu sezonów, ale jakby całkiem inaczej to odbierasz. Sitcomami jest tak, że właśnie nie wszystko mi zawsze spasuje. Ale są takie perełki, które mogą... które mogę oglądać na okrągło. I właśnie o tych perełkach chciałabym pomówić. A tych perełek są trzy. I zacznijmy od klasyki gatunku, czyli od Przyjaciół. Przyjaciele to serial chyba, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, szczególnie teraz, kiedy swego czasu, nie wiem czy nadal, ale był dostępny na Netflix, więc kilka lat temu po prostu ponownie świecił triumfy popularności. Jest to serial, który ma 10 odcinków, 10 sezonów po około 24 odcinki. Chyba ostatni sezon ma ich mniej. No i każdy z odcinków ma średnio po 22 minuty, czyli jakby wszystko się zgadza. Dla tych, co może nigdy nie oglądali Przyjaciół, albo mają o nich takie nie do końca wiedzą o co chodzi, no to może taka krótka historia serialu Przyjaciela. Serial Przyjaciele debiutował na antenie telewizyjnej w 1994 roku i przez 10 sezonów, czyli no, początek lat 2000, skończył jakby swoje nadawanie. I jest to serial o szóstej przyjaciół, którzy mieszkają w Nowym Jorku, którzy są reprezentują tak zwane pokolenie X. Czyli ludzi urodzonych właśnie w latach 60. i 70., którzy wchodzą w dorosłość, ale którzy też zmagają się z wieloma problemami związanymi z tą dorosłością. Czyli z pracą, często pracą, której nie lubią, z jakimiś takimi miłościami i próbą ustatkowania się, ale czymś, co nie przychodzi im łatwo. Czyli takie pokolenie ludzi młodych, którzy próbują wkroczyć w świat, ale nie wszystko jest dla nich takie proste. I z tej szóstki przyjaciół mamy Monikę, która jest taką neurotyczną, pedantyczną osobą. Mamy egocentryczną Rachel, bardzo ekscentryczną Phoebe, takiego nerda naukowca Rossa, macho slash początkującego, aspirującego aktora Joey'ego i sarkastycznego, pełnego humoru Chandlera. Wszyscy ci przyjaciele mieszkają praktycznie w jednym budynku albo mają swoje mieszkania gdzieś nieopodal i spędzają wiele czasu w mieszkaniach swoich przyjaciół. I mamy do czynienia z wieloma takimi gagami właśnie sytuacyjnymi, gdy humor opiera się właśnie na ich próbie bycia dorosłym, próbie poradzenia sobie w życiu, szukaniu kariery, szukaniu sukcesu w życiu. I to jest serial, który ja oglądałam już bardzo dawno temu. Długo zanim pojawił się na Netflixie, najpierw, gdy leciał w jakiejś tam randomowej stacji telewizyjnej, to jeszcze byłam, pamiętam, dość młodą osobą, nastolatką, gdy z mamą oglądałyśmy Przyjaciół. Później, gdy na Comedy Central zaczęli puszczać tak zwane prawie maratony Przyjaciół, bo na Comedy Central Przyjaciele lecą na okrągło, no to z mamą zaczęłyśmy oglądać i w tym momencie powiem wam szczerze, że są odcinki, które mogę cytować z pamięci. Bo to jest taki serial, który nie muszę oglądać od pierwszego odcinka do ostatniego. Czasami po prostu przełączam, leci odcinek, oglądam i wiem, co się dzieje. I to jest serial, który bawi, który opiera się na takim dość inteligentnym żarcie. To znaczy, że nie tak jak w niektórych sitcomach mamy do czynienia z kawałami typu poślizgnął się na skórce od banana. Tylko, że tu pojawiają się często takie sytuacje, z którymi może się widz utożsamić i właśnie to przede wszystkim bawi. Fakt faktem, w ostatnim czasie bardzo dużo jest głosów krytycznych odnośnie serialu Przyjaciele. Przede wszystkim odnośnie tego, jak żart się zestarzał i jak coś, co kiedyś bawiło, już nie bawi. Ja zaliczam się do tego grona, który uważa, że nie do końca powinniśmy krytykować Przyjaciół za żarty, które były napisane w latach 90., kiedy jakby całkiem inne było myślenie na temat tego, co bawi, a co nie bawi, szczególnie, że żyjemy w czasach moralności Tumblera, gdzie tak naprawdę wszystko może być obraźliwe. I chociaż rzeczywiście, patrząc na pierwsze sezony szczególnie, można zauważyć, że są rzeczy, które się zestarzały, które rzeczywiście może mnie mniej bawią, o tyle potrafię to zrozumieć i jakby z perspektywy własnych doświadczeń i własnego jakby rozumu mogę zaakceptować. Ale tak naprawdę to był całkowity przełom, jeżeli chodzi o telewizję. To był jeden z pierwszych tak dobrze promowanych seriali i tak kultowych seriali. Serial, który stał się jakby nieodłączną częścią tak naprawdę społeczeństwa. Bo serial ten kształtował w ogóle jakby nastroje, myślenie, trendy. I to był serial, w którym wiele osób mogło odnaleźć coś, co ich bawi, co ich interesuje. I wydaje mi się, że idealnie trafił właśnie w tamto pokolenie i w tamte gusta. Ja jestem milenialsem, ja jestem osobą, która żyła na przełomie, wiecie, dorastałam w czasach, w których wiele rzeczy z lat 80., nawet 70. rozumiem, ale też jakby no, wkroczyłam w nowe tysiąclecie jako osoba młoda, więc jakby jestem na pograniczu. I ja bardzo dużo rzeczy z tych żartów i tego wszystkiego rozumiem i rozumiem też, dlaczego młodzi ludzie mogą mieć problemy z zaakceptowaniem niektórych wątków. Jednak wydaje mi się, że na tamte czasy i na tamte realia serial sprawiał się po mistrzowsku. I to, co najbardziej właśnie lubię w przyjaciołach, to to, że naprawdę nie wymagają ode mnie wielkiego zaangażowania i potrafią poprawić mi humor, gdy po ciężkim dniu w pracy wracam, chcę zjeść obiad. Bardzo lubię sobie właśnie odpalić któryś odcinek przyjaciół randomowo, bez kontekstu i po prostu miło spędzić czas. To jest serial, który nie bez przyczyny jest kultowy i który na pewno też wykreował pewne standardy dla sitcomu, szczególnie amerykańskiego, które znamy z ostatnich na przykład 10-15 lat. Bo bez wątpienia, gdy popatrzysz na takie seriale jak Teoria Wielkiego Podrywu czy Jak poznałam waszą matkę, opierają się one na bardzo, bardzo podobnych schematach. Bo też mamy tam do czynienia z grupką przyjaciół, którzy jakby zmagałem się z różnymi przeciwnościami losu, z szukaniem pracy, z miłością, z, nie wiem, samorealizacją. Też jakby w podobnym kręgach funkcjonują. I tak naprawdę wiele z tych rzeczy zaczęło się od serialu Przyjaciele. W ogóle na tamte czasy, mimo obecnej krytyki, uważam, że był bardzo progresowy i wiele wątków poruszał, których nie poruszały inne seriale. Wydaje mi się, że musimy to oddać właśnie przyjaciołom. I to jest serial właśnie, do którego prawdopodobnie będę wracać. Nie wyobrażam sobie, żebym kiedyś siadła i obejrzała go od początku do końca, bo to nie jest coś. Przyjaciele to nie jest serial, który właśnie jest takim siedzeniem na kanapie i oglądaniem od pierwszego sezonu do ostatniego mi się kojarzy. Randomowość oglądania jak najbardziej mi pasuje. I tak, Przyjaciele to jest coś, co ja absolutnie uważam za kultowe. I o ile rzeczywiście niektóre żarty może się zestarzały, to nie aż tak, żebym uważała, że ten serial jakby popadnie w niepamięć. Ale później właśnie zaczęłam szukać seriali współczesnych, bardziej współczesnych, które mogłyby na przykład chociaż trochę zastąpić dla mnie Przyjaciół. I jeżeli, jak już wspomniałam, Jak poznałam waszą matkę, czy Teoria Wielkiego Podrywu nigdy tak bardzo mnie nie zaangażowały, szczególnie Jak poznałam waszą matkę, dla mnie bardzo szybko zaczęło nudzić, chociaż obejrzałam ostatni odcinek i uważam, że absolutnie jest on beznadziejny, to bardzo długo nie mogłam znaleźć serialu, który tak bardzo mnie wciągnął i który z taką zawziętością oglądałam i który mógłby się stać dla mnie tak kultowy jak Przyjaciele. O Przyjaciołach nie chcę tutaj długo mówić, bo wydaje mi się, że to też serial, którego nie trzeba jakby przedstawiać. I jeżeli go oglądaliście, to wiecie o nim wszystko, a jeżeli nie, no to wydaje mi się, że sam fakt, że jest tak kultowy, zasługuje na szansę od was. Więc jakby zamknijmy temat Przyjaciół, przejdźmy do serialu, który odkryłam w 2016 roku, który absolutnie pochłonął mnie bez reszty i który uważam za jeden z najlepszych seriali bez względu na gatunek, jaki oglądałam w ostatnich latach. A tym serialem jest The Good Place, czyli po polsku chyba Dobre Miejsce. Jest to serial wyprodukowany przez stację NBC w 2016 roku. W rolach głównych m.in. Kirsten Bell, którą znam i uwielbiam z roli Weroniki Mars. I chyba to mnie najbardziej zachęciło do obejrzenia tego serialu. Jest to serial o czwórce ludzi, którzy po śmierci trafiają do dobrego miejsca. Dobrego miejsca, które wygląda jak prawdziwy raj, chociaż jest bardzo w swoim designie normalne. I trafiają oni do miejsca, którym zarządza taki zarządca, Michael, który ma swoją pomocnicę Janet. I cała ta lekka abstrakcja tego miejsca od razu przyciąga, bo sama koncepcja serialu, który odbywa się w zaświatach, jest bardzo ciekawa. I może niektórych, na przykład jak moją mamę, która nie lubi fantastyki, lekko zniechęcić, jednak jakby cała koncepcja tych zaświatów jest po prostu jakby, no przynajmniej na początku, tłem do tego, z czym mamy do czynienia. Po prostu jakby inne miejsce toczenia się akcji. I teraz cały czas zastanawiam się, jak wam opowiedzieć o tym serialu, nie zdradzając niczego, ponieważ właśnie ten humor sytuacyjny jest tu kluczem i cokolwiek bym nie powiedziała, wolałabym, żebyście byli bardziej zaskoczeni niż gdybym ja wam zdradziła cokolwiek. Więc mamy do czynienia z tak naprawdę szóstką głównych bohaterów. Na początku przynajmniej wydaje się, że główną bohaterką jest Eleanor, czyli postać grana przez Kirsten Bell. Jest to kobieta, której życie było dość, jakby to określić, nieproblematyczne. No cóż, nie była to osoba idealnie dobra. Trafiła do dobrego miejsca i od początku jej coś tam zgrzyta, że ona może tam nie do końca pasuje. No ale z jakichś powodów trafiła właśnie do dobrego miejsca. Eleanor jest osobą bardzo sarkastyczną, bardzo ekspresyjną, osobą, która nie jest wybredna w słowach, która jest taką postacią, która od razu przyciąga jakby wzrok i od razu zaciekawia. Jej historia od początku jest na tyle ciekawa, że naprawdę ciężko jest odwrócić od niej wzrok. Poza nią mamy Chidiego, czyli naukowca slash filozofa, który trafia do tego dobrego miejsca i który bardzo tam pasuje i ta jego nerdowość, która w innych wypadkach pewnie byłaby wyśmiewana, jest tu niezwykle fascynująca. Mamy też do czynienia z Tahani, czyli perfekcjonistką, kobietą z pozoru idealną, która dążyła przez całe swoje życie do sukcesu, do tego, żeby ją szanowano. Kobietą, która najprawdopodobniej zna każdego celebryty na świecie osobiście. Już nie pamiętam, kto był jej ojcem chrzestnym, ale chyba to był ktoś z The Rolling Stones. Tahani to taka karierowiczka, ale taka z ogromnymi aspiracjami, która zrobi wszystko, żeby osiągnąć w życiu sukces. Mamy też Jasona. Jasona, który bardzo mało mówi i o którym nie powiem nic więcej, bo nie chcę wam zdradzić niczego, co by mogło, nie wiem, w jakiś sposób zniszczyć wam oglądanie, zwłaszcza, że z Jasonem wiąże się bardzo ciekawa historia i Jason to jedna z moich ulubionych postaci. Zresztą tak naprawdę cała szóstka to są postacie kapitalne. Michael, który jest właśnie tym zarządcą dobrego miejsca, tym projektantem tego dobrego miejsca, to postać bardzo zasadnicza, ale w takim dobrym, w dobrym stylu. Widać, że on od początku bardzo troszczy się o to, żeby to dobre miejsce było idealne. I jest też Janet, która nie jest robotem, która jest tak jakby, jak to nazwać, bo nie chcę obrazić Janet, ale tak jakby ona jest taką postacią, która tak naprawdę pilnuje wszystkiego w dobrym miejscu. To jest osoba, osoba nie robot, ale nie osoba, która potrafi wszystko. I Janet to jest taki wytwór, który jakby ogarnia to dobre miejsce. I to, co najbardziej mnie fascynuje w tym serialu, to, że twórcą serialu był Michael Schur, który jeszcze pojawi się w tym odcinku podcastu. Twórcom serialu udało się stworzyć bohaterów, w których każdy, i jestem przekonana, że naprawdę każdy, może odnaleźć cząstkę siebie, bo w każdym z nas jest cząstka Eleanor, w każdym z nas jest cząstka Jasona, Tahani czy Chidiego. Tak naprawdę mamy też trochę z Janet i mamy trochę z Michaela. Bo właśnie twórcy jakby skupili się na tym, żeby stworzyć bohaterów, którzy reprezentują jakby całą społeczeństwo, co wydawałoby się idiotycznym i nieosiągalnym zamiarem, a jednak im się to udało. The Good Place, w przeciwieństwie do Przyjaciół, często kończy się na cliffhangerach i na plot, i zdarza się wiele plot twistów, ale są one tak idealnie poprowadzone i w tak idealnych momentach, że absolutnie to nie przeszkadza, a wręcz ekscytuje jeszcze bardziej. Dla mnie The Good Place to było takie odkrycie czegoś nowego, świeżego, oryginalnego, bo czegoś takiego jeszcze w telewizji nie widziałam, to na pewno. Wielką zasługą twórców oraz aktorów było to, jak dobrze rozumieli swoje postacie i jak dobrze rozumieli wątki, które zostały poprowadzone, ponieważ jeżeli serial odnosi sukces, bardzo często, szczególnie ostatnio, możemy zauważyć to, że jest ciągnięty na siłę, żeby ściągnąć na więcej pieniędzy. Tutaj od początku wiedzieliśmy, że będą tylko 4 sezony. Każdy z aktorów i każdy z producentów powiedział, że pod żadnym pozorem nie powstanie więcej odcinków. Więc mamy 4 sezony po 13 odcinków, każdy odcinek po 20 minut. I jakby idealnie zakończyli w momencie, w którym ktoś mógłby się zacząć już nudzić tym serialem. Ale dokładnie wiedzieli, kiedy ze sceny zejść, niepokonanym. I to bardzo doceniam w tym serialu. Bardzo dobrze czuć chemię między bohaterami, bardzo dobrze czuć zrozumienie serialu, zrozumienie bohaterów. Gdy miało się wrażenie, że serial na przykład troszkę traci na rozpędzie, potrafili znowu czymś zaciekawić, potrafili wzbudzić naszą ciekawość, zainteresowanie od nowa. Czyli to był serial, który na pewno był bardzo dobrze przemyślany. I chyba ja tego najbardziej teraz oczekuję w serialach. Czegoś, co jest skonstruowane tak, że mam świadomość, że ktoś odwalił kawał dobrej roboty. Bo seriale, w których po 2 sezonach tracą się pomysły, a oni nadal to ciągną jeszcze przez 5 sezonów, to już nie są seriale dla mnie. Ja wolę krótkie, zwięzłe i na temat. Dlatego sitcomy tak bardzo ostatnio przypadają mi do gustu, ponieważ nierozwlekane są tam żarty, nierozwlekana tam jest fabuła do granic niewytrzymałości. I tak sobie żyłam z przeświadczeniem, że lepszego serialu niż The Good Place nie znajdę. Serial ten stał się dla mnie o tyle kultowy, że zakupiłam wszystkie Funko Pop z tego serialu. To jest coś, co polecam każdemu. To jest coś, co uważam, że każdy spróbować powinien, właśnie ze względu na tą uniwersalność bohaterów. Ale ostatnio, po wielkich trudach moich znajomych, włączyłam serial Brooklyn Nine-Nine. I powiem wam, że to jest właśnie ten serial, z którym spędziłam ostatnie 2 tygodnie, non-stop go oglądając. Jest to serial, który chyba, jeżeli się nie mylę, bo teraz już te wszystkie informacje trochę mi się zacierają, po raz pierwszy został wyemitowany w 2013 roku przez stację Fox. Teraz jest on emitowany przez NBC. I jest to serial, który od czasów The Good Place polecała mi Anita i Abby. Jest to serial, do którego mnie strasznie namawiały, które cytowały, który ja omijałam dość szerokim łukiem. Przede wszystkim dlatego, że bałam się, że to będzie coś w rodzaju naszego 13 posterunku, który o ile sentymentalnie nadal mnie bawi, o tyle nie uważam, żebym, jakbym go teraz dopiero odkryła, nie uważam, żebym pałała do niego tak wielką sympatią, ponieważ żarty o policjantach nieudacznikach trochę już mnie nie bawią. Zresztą w ogóle takie żarty o ludziach nieudacznikach, którzy przysłowiowa skórka od banana to jest najlepszy żart odcinka, nie do końca już mnie śmieszą. I wzbraniałam się strasznie, chociaż wiedziałam z tyłu głowy, że kiedyś tego spróbuję. I mogę mówić, że to jest zasługa Anity lub Abby, ale tak naprawdę najbardziej przekonała mnie jedna scena, którą widziałam na YouTubie kilkanaście razy już. A jest to scena chyba z 5. sezonu, z czasu przesłuchania, albo jak to się mówi, wizji podejrzanych, to jest generalnie ta scena z Backstreet Boys. Więc jak sobie piszecie Brooklyn Nine-Nine, Backstreet Boys, to zrozumiecie, o co chodzi. Możecie sobie spokojnie tę scenę obejrzeć bez oglądania któregokolwiek z odcinków serialu. No i generalnie kilka tygodni temu, 2-3 tygodnie temu, gdy już nie miałam naprawdę czego oglądać, spróbowałam obejrzeć pierwszy odcinek Brooklyn Nine-Nine. Ani się obejrzałam, aż oglądałam trzeci, ani się obejrzałam, aż byłam po pierwszym sezonie, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym. I tak naprawdę to była chyba najszybsze oglądanie przeze mnie serialu w historii oglądania seriali, bo chociaż brzmi to trochę przeraźliwie, że to jest 7 sezonów po około 22 odcinki, to jednak koncepcja sitcomu powoduje, że od tak oglądamy ten serial. Te 22 minuty, / 30 chyba minut, powodują, że naprawdę ani się obejrzymy, a serial zostaje obejrzany. I nigdy nie sądziłam, że to powiem, ale być może znalazłam coś lepszego niż The Good Place. Chociaż jakby mimo tego, że twórcą serialu Brooklyn Nine-Nine też jest Michael Schur, to te seriale są jakby koncepcyjnie bardzo dalekie od siebie. Żart, humor jest podobny, ale jakby nawet ciężko je do siebie porównać, bo akcja Brooklyn Nine-Nine odbywa się na posterunku policji na Brooklinie, posterunku 99. Jest to serial opowiadający o grupie detektywów, policjantów z Nowego Jorku, którzy na tym posterunku 99 sobie tam pracują, rozwiązują różne tam sprawy, prawda, łapią przestępców. No i serial zaczyna się od tego, że mają dosyć nowego komendanta posterunku. I tym komendantem okazuje się facet, który totalnie jakby nie pasuje do ich wizji dobrego komendanta. Jest to grupa policjantów dość ekscentrycznych i mają nagle dostać i dostają komendanta, który jakby to określić, ale Raymond Holt jest człowiekiem z jednym wyrazem twarzy. Więc tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy się cieszy, czy się smuci, czy jest zadowolony, czy nie. I cała ta humor tej postaci opiera się właśnie na tym, jak bardzo statyczną ma wyraz twarzy. I jakby początkowo myślałam, że to będzie coś, co będzie bardzo banalnym humorem i się od razu znudzi, a tak naprawdę przez 7 sezonów ani razu nie uważałam, żeby ta postać mi się znudziła. Pomijając fakt, że jest to czarny komendant posterunku, który jest też gejem. I w ogóle dwie rzeczy, na których normalnie pewnie większość seriali by oparła jakby jego postać, to tak naprawdę jest tło do tej postaci, która tylko dodaje mu smaczku, a cała ta koncepcja tego komendanta oparta jest właśnie na jego statycznym emocjonalnym wyrazie twarzy, co jest po prostu posunięciem, które chyba nigdy się nie zestarzeje. Jeżeli chodzi o innych bohaterów, to detektywi, którzy są częścią tego posterunku, to między innymi bardzo wielki, umięśniony facet, który wydawałby się no, po prostu takim, wiecie, kozakiem, policjantem, a tak naprawdę jest to chyba najbardziej łagodny bohater w tym serialu, co znowu jakby zaprzecza normalnym standardom kreowania postaci. Ten serial w ogóle opiera się właśnie na takich skrajnościach, czyli postać, której myślimy, że będzie taka i taka, jest całkiem inna. Tak na przykład było w przypadku Boyla, gdy widziałam fragmenty serialu, zawsze myślałam, że to będzie taka fajtułapa, w której można się pośmiać. I Boyle rzeczywiście trochę taki jest, ale w swoim poczynaniach jest tak niesamowicie uroczy i tak bardzo lubiany przez innych bohaterów, że dla mie stał się jedną z najfajniejszych postaci, bo jest niby takim trochę ciemajdą, a tak naprawdę jest człowiekiem z wieloma pasjami, który ma serce ze złota i który naprawdę jest dobrym detektywem. Wszyscy tutaj są genialnymi detektywami i to jest zaskakujące. Mamy do czynienia z Rozą, która jest takim totalnym badassem. Kobieta, która samym spojrzeniem może spowodować, że nawet największy gangster zacznie płakać, co jest niesamowicie fajnym posunięciem, bo właśnie to kobiecie przydzielono taką rolę takiej żylety. Mamy Amy Santiago, która jest jakby to nazwać, taką trochę wersją policyjnej Moniki, kobietą perfekcyjną, kobietą, której ulubionym zajęciem jest tworzenie segregatorów z rozpiskami list, która jest genialna i jest bardzo inteligentna, ale jej szczytem na przykład rozrywki jest rozwiązywanie krzyżówek, ale która ma świetne poczucie humoru i która nie stroni od zabaw, nie wiem, takich rozrywek, które na posterunku, na przykład w innym serialu ona by ich osądzała, a tutaj jakby aktywnie uczestniczy w tych rozrywkach. Mamy też Hitchcocka i Scully'ego, którzy są przynajmniej na początku bardzo drugoplanowymi postaciami. Jest to dwójka trochę starszych detektywów, którzy swoje lata świetności mieli w latach 80., a teraz tak naprawdę są trochę obrzydliwymi facetami siedzącymi przy biurku, ale którzy też mają w sobie tyle potencjału i bez których nie wyobrażam sobie tego serialu. Jest też Gina, która jest tak naprawdę tak jakby asystentką slash sekretarką, bardziej urzędnikiem tego posterunku. I gdy powiem wam szczerze, że gdy oglądałam fragmenty jakichś tam odcinków czy tam gify, wydawało mi się, że to będzie osoba, której totalnie nie polubię, która nie jest osobą miłą, która jest zbyt sarkastyczna jak na mój gust. Ale Gina idealnie wpasowuje się w tych bohaterów i w cały ten posterunek. Jest postacią świetnie napisaną, świetnie odegraną, którą polubiłam niemal od razu. No i jest jeszcze nasz jakby prawie główny bohater, Jake, o którym sądziłam, że będzie w czymś w rodzaju Cezarego z 13 posterunku. I o ile rzeczywiście to jest takie duże dziecko, które uwielbia spędzać czas na zabawie, na żartach, na dowcipach, który zawsze ma coś zabawnego do powiedzenia, o tyle, co zaskakujące dla mnie, jest chyba najlepszym detektywem na tym posterunku, jest genialny w rozwiązywaniu właśnie zagadek. To mu się marzy być Johnem McClane'em ze Szklanej Pułapki, ale jego umysł jakby detektywistyczny jest niesamowity. I to mnie właśnie zaskoczyło w tym serialu, że nie mamy do czynienia z grupką idiotów na posterunku, ale mamy do czynienia z grupką genialnych detektywów, którzy potrafią rozwiązać niemal każdą zagadkę, ale którzy przy tym potrafią też się bawić, potrafią się śmiać, potrafią żartować i którzy przede wszystkim bardzo dbają o siebie, którzy naprawdę bardzo się lubią, troszczą się o siebie. I to najbardziej mi się spodobało, że nie robimy z nich idiotów, a po prostu robimy grupkę bardzo sympatycznych ludzi, których naprawdę możemy polubić. I to chyba jest kluczem tego serialu, sukcesu tego serialu. Bo łączy w sobie jakby i ten kryminalny aspekt, i ten bardzo humorystyczny aspekt. Ale żarty, które się tu pojawiają, nie są naciągane, a właśnie wynikają z sytuacji, w których znajdują się nasi bohaterowie i z ich charakteru, który jest konsekwentnie kreowany od samego początku, bo rzeczy, które pojawiają się w pierwszym sezonie, bardzo często wypływają ponownie dopiero w szóstym czy siódmym, ale widzimy sens w tym i widzimy to, że serial jest konsekwentnie kreowany na takim samym poziomie. Więc nic dziwnego, że gdy po piątym sezonie stacja Fox ogłosiła, że nie przedłuży, nie będzie dalej kręcić serialu, pół świata po prostu padło w szał, pisano petycje. Wtedy jeszcze serialu nie oglądałam, chociaż pamiętam, trochę przez Anitę i Abby byłam w to zaangażowana. Sam Lin-Manuel Miranda czy Mike Hamill zaangażowali się jakby w proces przywracania tego serialu, no i stacja NBC jakby przejęła kontrolę nad tym serialem. I nie dziwię się, teraz kompletnie się nie dziwię. Pewnie gdybym oglądała ten serial, byłabym w to tak samo zaangażowana jak wszyscy inni. To jest serial, który sprawia niesamowitą przyjemność i to jest serial, który nie ogłupia widza. A w sitcomie niestety bardzo często mamy do czynienia z takimi żartami, które robią z widza idiotę. A ten serial absolutnie tego nie robi. Jest to serial niesamowicie przyjemny, serial, który bardzo dobrze rozumie swojego widza i podejmuje tematy, które nie w niebanalny sposób potrafią rozśmieszyć, ale też poruszają wątki, które są aktualne, które są ważne i robi to w sposób, w który idealnie one się wpasują w konwencję serialu. I za to też bardzo doceniam ten serial, bo zawsze można wyczuć, że w danym momencie na przykład wydarzyła się jakaś historia w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w serialu o policjantach. Jest to bardzo taki grunt, w którym jakby przeoczyli te historie, byłoby to na pewno źle odebrane, a oni robią to w taki sposób, że jakby to rozumiemy i to odczuwamy tak, jak trzeba. Z tego, co słyszałam, na przykład w nowym sezonie ma być poruszony wątek tych protestów, które miały miejsce w czerwcu, co uważam, że jak na Brooklyn Nine-Nine jest bardzo dobrym posunięciem, bo wiem, że oni to zrobią tak, jak należy. Mają bardzo dobrą wrażliwość na punkcie takich właśnie, mają dobre odczucie tych wrażliwości i bardzo mi to pasuje. Tak więc każda z tych postaci, każdy z tych wątków jest naprawdę kapitalny. I co jeszcze fajnego, właśnie ta konsekwencja, o której mówiłam, to, że na przykład co roku dostajemy odcinek odnośnie Halloween, który jest taką wisienką na torcie za każdym razem. Nawet wczoraj oglądałam sobie wszystkie odcinki Halloweenowe, bo po prostu są świetne. Jak Anita zapytała mnie, gdy oglądałam jeszcze pierwszy sezon, co myślę o Halloweenowym odcinku, powiedziałam, no wiesz co, no okej, nie jak każdy inny. Ale gdy oglądasz sezon drugi, już rozumiesz, dlaczego mnie o niego pytała. Więc są takie rzeczy, które absolutnie, absolutnie uważam za kapitalne posunięcie. I żałuję, teraz mogę oficjalnie to powiedzieć, że nie oglądałam tego serialu wcześniej. Z drugiej strony mogłam teraz sobie spokojnie siąść i obejrzeć wszystkie 7 sezonów od razu, więc nie musiałam na nic czekać. Teraz już rozumiem, dlaczego niektórzy tak bardzo cierpią, czekając na to, aż pojawią się nowe odcinki. Jeżeli ktoś boi się sięgnąć po Brooklyn Nine-Nine właśnie z takiej obawy, że będzie to serial o głupich policjantach, idiotach, który tak naprawdę nie bawi, mogę wam gwarantować, że tak naprawdę wszystko to, co myślicie, może być idiotyczne w tym serialu, tak naprawdę takie nie jest. Są momenty, na które po prostu wyczekujesz z utęsknieniem. Bohaterowie, drugoplanowi, którzy jak się pojawiają, to po prostu, och, cieszysz się jak dziecko. Więc to był serial, przy którym śmiałam się na głos. A naprawdę rzadko mi się to zdarza ostatnio przy serialach. Nawet rodzina się mnie pytała, co takiego oglądam, że na głos się śmieję. Więc to jest na pewno idealny serial na poprawę humoru, idealny serial na pandemię, powiedziałabym. I ponieważ teraz oczekuję na kolejne sezony z utęsknieniem już, chociaż od obejrzenia ostatniego odcinka nie minął mi tydzień, zaczęłam szukać nowych seriali, które bym mogła obejrzeć. I oczywiście pierwsze co poszłam w seriale Michaela Schura. Obejrzałam na razie chyba 2 odcinki Parks and Recreation, które polecała mi tak bardzo Abby. Zobaczymy. Być może za kilka tygodni będę tutaj nawijać o tym, jak świetny to jest serial, bo czuję, że rzeczywiście to może być coś, co uderzy w mój gust. Chciałabym tym odcinkiem tego podcastu zachęcić Was przede wszystkim do sięgnięcia po The Good Place i Brooklyn Nine-Nine, bo o ile wiem, że Brooklyn Nine-Nine ma bardzo szeroki grupę miłośników w Polsce, tak, wydaje mi się, że o The Good Place dużo mniej się mówi, a ten serial naprawdę zasługuje na Waszą uwagę i wydaje mi się, że większości z Was, jeżeli tego słuchacie, tego podcastu, to znaczy, że pewnie nas coś łączy, więc wydaje mi się, że ten serial by Wam bardzo spasował. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze Przyjaciół, też Was zachęcam, bo o ile pierwszy sezon, który właśnie na przykład dzisiaj rano oglądałam chyba 2 odcinki tego serialu, może rzeczywiście już trochę być owiany kurzem. Tak naprawdę sympatia do tych bohaterów powoduje, że chce się więcej i więcej. Jeżeli to jest prawda, że te nowe odcinki, czy tam nowy odcinek serialu ma powstać po latach, no ja już tam przebieram nóżkami, żeby znowu zobaczyć Monikę, Rachel, Phoebe, Joey'ego, Chandlera i nawet Rosa, który chyba jest moją najmniej lubianą postacią. Ale tak, to są rzeczy, do których lubię wracać i do których pewnie będę jeszcze wracać nieraz. Wstrzymuję się, żeby obejrzeć The Good Place i Brooklyn Nine-Nine od początku, bo wydaje mi się, że powinnam lepiej spożytkować mój czas, ale pewnie niebawem do tego dojdzie, że znowu zacznę oglądać te seriale. Nie bójcie się sitcomów, chociaż rzeczywiście jak myśląc sitcom przychodzi wam do głowy przede wszystkim Świat według Bundy, to możecie czuć się zniesmaczeni. Albo Dwóch i Pół. Ja tego serialu nigdy nie oglądałam tak naprawdę, ale to co widziałam nigdy za bardzo nie przypadło mi do gustu. O tyle są takie właśnie perełki, którym warto dać szansę, bo to z jaką pasją są robione i to z jakim wielkim zrozumieniem humoru są robione, zasługuje na uwagę i zasługuje na to, żeby je po prostu obejrzeć. Jeżeli macie troszkę wolnego czasu, to bardzo mocno Was zachęcam. Zarówno The Good Place, jak i Brooklyn Nine-Nine dostępne są na Netflixie, więc jest to wielka wygoda. Nawet się nie obejrzycie, jak Netflix puści Wam cały sezon. Nie wiem, czy Przyjaciele są dostępni. Chyba nie. Nie sprawdzałam nigdy. Ale jeżeli macie Comedy Central, no to tak naprawdę 24 godziny na dobę możecie oglądać Przyjaciół. To by było tyle na dziś ode mnie, jeżeli chodzi o seriale i sitcomy. Chciałabym jeszcze tylko nadmienić, że w przyszłym tygodniu pojawi się odcinek, który będzie mówił o bibliotece ponownie, ponieważ to będzie mój ostatni tydzień pracy w bibliotece. Tak naprawdę dałam Wam możliwość zadawania pytań na Instagramie, ale ich za bardzo dużo nie dostałam, więc po prostu to będzie odcinek o bibliotece. Chyba, że ktoś bardzo by chciał coś wiedzieć, to możecie do mnie napisać na Instagramie. A ja wtedy ten wątek poruszę w swoim podcaście. Będzie to trochę smutny odcinek, to na pewno, ale no cóż, takie są koleje losu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie poprzednich odcinków. Według Anchor ponad 300 razy odsłonięty był już ten podcast, co uważam za wielki sukces. I bardzo się cieszę, że ktoś w ogóle tego podcastu słucha. Możecie go właśnie słuchać na Anchor, na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast, na jeszcze kilku innych platformach, o których zawsze zapominam. I możecie też go słuchać na YouTube. Możecie zasubskrybować mój kanał na YouTube, będzie mi bardzo z tego powodu miło. Chyba przekroczyłam już 10 subskrybentów, więc no niesamowity wynik. No i na 100% widzimy się w przyszłym tygodniu. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, bo tym razem już nie odpuszczę. Więc dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. No i do usłyszenia wkrótce.